Morelu nikogo jeszcze nie widział takiego wyrazu twarzy. Nigdy jeszcze niczyje oko nie zapłonęło w jego obecności tak straszliwym blaskiem. Nigdy jeszcze geniusz grozy, który pojawił mu się tylekroć na polach bitwy albo w czasie krwawych nocy w Algierze, nie rozsiał wokół niego równie złowróżbnych ogni. Cofnął się przerażony. A Monte Cristo po tym nagłym wybuchu zamknął na chwilę oczy, jak gdyby olśniony wewnętrznym światłem. Zmagał się ze sobą tak potężnie, iż piersi jego, smagana burzą uczuć, wznosiła się teraz coraz wolniej, niby spienione fale uspokajające się po nawałnicy. Cisza ta, skupienie i walka trwały dłuższą chwilę, po czym hrabia podniósł wybladłe oblicze. Widzisz więc, drogi przyjacielu, rzekł, a głos nie załamał mu się prawie. Jak Bóg umie karać najobojętniejszych fanfaronów, jeśli pozostają nadal obojętnymi na to, co im wskaże? Mnie, który chłodno i z ciekawością obserwowałem, jak rozwija się ta ponura tragedia, mnie, który niby szatan śmiałem się z ludzkich grzechów, mnie, który pozostawałem w ukryciu, a łatwo jest ukrywać się bogatemu i potężnemu, mnie teraz ugryzł ten wąż i to ugryzł w samo serce. Morel jęknął głucho. No, no, ciągnął hrabia, dość lamentów, bądź mężczyzną, bądź silnym i nie trać nadziei, bo jestem tu i czuwam nad tobą. Morel potrząsnął smutno głową. Mówię panu, żebyś nie tracił nadziei, rozumiesz pan? Zawołał Monte Cristo. Wiedz pan, że nigdy nie kłamię i że nigdy się nie mylę. Maksymilianie, jest południe. Dziękuj Bogu, żeś przyszedł teraz, a nie wieczorem albo jutro rano. Posłuchaj uważnie. Jest południe i jeśli Walentyna nie umarła do tej pory, nie umrze już. O Boże, Boże! Zawołał Morel. Kiedy mu odchodził, była umierająca. Monte Cristo wsparł czoło na dłoni. Co się działo w tej głowie ciężkiej od straszliwych tajemnic? Co mówił temu człowiekowi nieubłaganemu, a jednak ludzkiemu anioł dobry lub anioł ciemności? Bóg jeden to wie. Monte Cristo podniósł głowę, ale tym razem był pogodny jak budzące się dziecię. — Maksymilianie — rzekł — wracaj spokojnie do domu. Nakazuję ci, abyś nie podejmował żadnych kroków i abyś nie pokazywał po sobie desperacji. Dam ci znać, a teraz do widzenia. — Boże, Boże — powiedział Morel — przeraża mnie, hrabio, ta twoja zimna krew. Czyżbyś, hrabio, umiał zwyciężyć śmierć? Czy jesteś nad człowiekiem, a może aniołem, a może Bogiem? I młodzieniec, który nigdy nie cofnął się na krok przed niebezpieczeństwem, zadrżał przed hrabią, przejęty niewypowiedzianym lękiem. Lecz Monte Cristo spojrzał nań, uśmiechając się tak melancholijnie i łagodnie zarazem, iż Maksymilianowi zakręciły się łzy w oczach. — Wiele mogę, mój przyjacielu, a teraz odejść muszę być sam. Morel, ulegając fascynacji, jaką roztaczał wokół siebie ten człowiek, nie próbował nawet zaprotestować. Uścisnął dłoń hrabiego i wyszedł, ale zatrzymał się w drzwiach, widząc, że Baptysta, powracający pędem, wynurzył się zza rogu ulicy Matignon. Tymczasem Villefort i Darvigny przyjechali do chorej. Walentyna była jeszcze nieprzytomna. Doktor zbadał ją tym sumienniej, że nakazywały mu to zarówno okoliczności, jak i znajomość sekretu. Villefort, wpatrzony w niego, oczekiwał diagnozy. Noirtier, bledszy niż wnuczka, wyczekiwał, trawiony jeszcze większym niepokojem niż Villefort. Na koniec Darvigny powiedział wolno. — Jak dotąd żyje? — Jak dotąd? — zawołał Villefort. — O, doktorze, co za straszne słowa! — Tak — potwierdził doktor. — Jak dotąd żyje i nawet bardzo mnie to dziwi. — Ale czy da się ją uratować? — Owszem, skoro żyje. I w tym momencie Noirtier i Darvigny skrzyżowali spojrzenia. Wokół starca błyszczała tak niezwykła radość. Tryskało ono myślą tak bogatą i płodną, że doktor zastanowił się. Ułożył na fotelu bezwładne ciało dziewczyny, której zbielałe usta ledwie można było dojrzeć. Nie różniły się bowiem barwą od jej bladych lic. I znieruchomiał. Spoglądał tylko na starca, który śledził każdy jego ruch. Niech pan wezwie pokojową panny Walentyny, jeśli łaska, rzekł do Villeforta. Villefort oparł głowę Walentyny o poręcz fotela i wybiegł, aby wezwać pokojową. Gdy tylko drzwi zamknęły się za nim, Darvigny podszedł do Noirtiera. Chciałeś mi pan coś zakomunikować? Spytał. Starzec potwierdził gorliwie. Czy tylko mnie? Tak. Dobrze. Zostanę dłużej. W tymże momencie wrócił Wilford, a za nim weszła pokojowa. Za pokojową wkroczyła pani de Wilford.
I cóż się stało tej biednej dziecinie?
Zapytała.
Wyszła ode mnie, skarżąc się, że jej niedobrze, ale nie przypuszczałam, że to coś aż tak poważnego.
I prokuratorowa, popłakując niby rodzona matka Walentyny, wzięła ją czule za rękę. Darwini spoglądał wciąż na Noirtiera. Źrenice starca rozszerzyły się, zsiniał, policzki mu drgnęły i pot wystąpił na czoło. Ach, westchnął mimowoli, podążywszy wzrokiem za spojrzeniem Noirtiera. Utkwił oczy w pani de Wilford, która powtarzała:
biednej dziecinie będzie najlepiej w łóżku. Chodź, Fanny, położymy ją.
Darwini, widząc, że dzięki temu pozostanie sam z Noirtierem, kiwnął potakująco głową, bo zresztą Walentynę położyć było trzeba. Zapowiedział tylko, żeby nie brała nic do ust bez jego pozwolenia. Walentyna odzyskała przytomność. Nie mogła jednak ani poruszać się, ani przemówić. Tak silnego wstrząsu doznał jej organizm. Wyniesiono ją z pokoju. Ale pożegnała dziadka spojrzeniem. Starcowi zdawało się, że wydzierają mu duszę. Darwini poszedł za chorą. Dał ostatnie wskazówki i zażądał, by Wilford wziął dorożkę i pojechał do apteki, gdzie w jego obecności przygotowano by lekarstwa. Miał je przywieźć sam i czekać w pokoju córki na doktora. Zapowiedziawszy Walentynie raz jeszcze, aby nic nie brała do ust, wrócił do Noirtiera, zamknął starannie drzwi, upewnił się, że nikt nie podsłuchuje, a wtedy spytał: czy wiesz pan coś o chorobie wnuczki? Tak, nie mamy czasu do stracenia. Będę więc indagował, a pan będziesz odpowiadał. Noirtier dał znak, iż odpowiadać jest gotów. Czy przewidziałeś pan chorobę Walentyny? Tak. Darwini zastanowił się chwilę, a podszedłszy bliżej do starca, rzekł: wybacz mi pan to, co powiem, ale w tej okropnej sytuacji nie wolno nam pominąć niczego. Widziałeś pan, jak umierał biedny Barua. Noirtier wzniósł oczy do nieba. Wiesz pan, na co umarł? Zagadnął Darwini, kładąc dłoń na ramieniu starca. Tak. Czy sądzisz pan, że była to śmierć naturalna? Na wargach Noirtiera zarysowało się coś, co można by nazwać uśmiechem. Przyszło panu na myśl, że Barua został otruty? Tak. Więc i ona też padnie ofiarą. Tu Darwini spojrzał przenikliwie na Noirtiera. Ciekaw był, jakie wrażenie słowa te wywrą na starcu. Nie. Oko Noirtiera zabłysło triumfalnie, a tego najbystrzejszy z ludzi przewidzieć by nie mógł. A więc nie utraciłeś pan nadziei? Zdumiał się Darwini. Nie. Czegóż się pan w takim razie spodziewasz? Starzec dał znak, iż odpowiedzieć nie może. A tak, prawda, mruknął Darwini i zwracając się do Noirtiera. Spodziewasz się pan tedy, że morderca da pokój? Nie. Czyżby w takim razie trucizna nie działała na Walentynę? Nie. Bo chyba to dla pana nie nowina, że ktoś popróbował ją otruć. Starzec dał znak, iż nie żywi w tym względzie jakichkolwiek wątpliwości. A więc jakim cudem Walentyna ujdzie cało? Noirtier jął z takim uporem spoglądać w jednym kierunku, że doktor spojrzał w tę stronę. Stała tam butelka z lekarstwem, które zażywał co rano. Aha, rzekł Darwini, pojąwszy nagle. Przyszło więc panu na myśl. Noirtier nie dał mu skończyć. Tak, żeby uodpornić ją na truciznę, tak. Dając jej niewielkie ilości, tak, tak, tak. Noirtier był zachwycony, że lekarz go zrozumiał. Bo słyszałeś pan zapewne, że w skład mikstury, którą panu zapisałem, wchodzi brucyna. Tak. Przyzwyczaiłeś pan wnuczkę do trucizny, zneutralizowawszy tym sposobem jej działanie, tak? Radosny i triumfalny błysk w oczach Noirtiera. I rzeczywiście udało się panu, zawołał Darwini. Gdyby nie te środki ostrożności, Walentyna już by nie żyła. Wszelki ratunek byłby daremny, zmarłaby. Tak silny był wstrząs. Ale nastąpiło tylko zachwianie równowagi i Walentyna nie umrze, przynajmniej tym razem. Wokół starca odmalowała się niewysłowiona radość. Spojrzał z wdzięcznością w niebo. W tymże momencie wrócił Wilford. Przyniosłem lekarstwo, które doktor zapisał, rzekł. Czy sporządzono je w pańskiej obecności? Tak. A nie dawałeś go pan nikomu do rąk? Nie. Darwini wylał sobie kilka kropel mikstury na dłoń i zlizał je. Doskonale, powiedział. Chodźmy do Walentyny. Dam tam wszystkim instrukcje, a pan, panie prokuratorze, będziesz czuwał, aby wykonywano je jak najściślej. Gdy Darwini i Wilford szli do pokoju Walentyny, jakiś ksiądz włoski o wyglądzie surowym, a głosie stanowczym i spokojnym wynajmował na swój wyłączny użytek kamieniczkę przyległą do pałacu Wilfortów. Nikt nie zdołał się dowiedzieć, na skutek jakiej to transakcji trzech lokatorów wyprowadziło się z owego domu już po 2 godzinach. Powiadano w dzielnicy, że dom ten, osunąwszy się z fundamentów, groził zawaleniem. Nowy lokator, nie zważając na to, wprowadził się, zwiózłszy skromny dobytek, około 5 po południu. Nowy lokator podpisał kontrakt na parę lat, a zapłacił, jak to jest w zwyczaju, za 5 roku z góry. Był to, jak się rzekło, ksiądz włoski, signor Giacomo Busoni. Wezwano natychmiast robotników i zapóźnieni przechodnie patrzyli ze zdziwieniem, jak cieśle i murarze zaczynali remontować walącą się budowlę.